Niedziela z kulturą.
Jak zawsze po godzinie 12 w niedzielę na antenie Radia Zachód Niedziela z kulturą. Witam bardzo serdecznie. Będę dzisiaj z Państwem do godziny 14 i nie będę sam. Grzegorz Bugaj przed mikrofonem, Andrzej Gruszka za konsoletą. Za chwilę dołączy do nas także gość Adam Ruszczyński na urlopie, więc i dzisiaj i za tydzień będę spotykał się, ogólnie rzecz ujmując, z ludźmi kultury ziemi lubuskiej. A na początek posłuchajmy piosenki. Ta Pani w Zielonym, Niedziela z kulturą na 103 i na 106 FM do godziny 14, a naszym dzisiejszym gościem przez najbliższe dwie godziny będzie, długo by wymieniać, ale spróbuję, kompozytor, aranżer, pianista, wokalista, śpiewak, instruktor, coś pominąłem? Krzysztof Mroziński, witam cię, Krzysztof.
Bez przesady, wykonuję te czynności,
ale... jest.
Nie, no...
Pracownik Zielonogórskiego Ośrodka Kultury,
tak,
działający
od 25 lat.
O, jubileusz.
W przyszłym roku będzie jubileusz, 25 lat w Zielonogórskim Ośrodku Kultury, tak jak drugi dom.
Do tego Fundacja Młodzi Artyści,
tak,
to nie 25 lat, trochę krócej,
kilkanaście.
Ale prężnie działająca.
Tak. Kilkanaście lat to już będzie chyba bodajże 13 albo 14.
No to skoro powiedziałeś o tych 25 latach, to czy organizujesz jakiś wielki koncert? Bo trochę tych osób spod twojej ręki wyszło.
Tak, tak.
I no... z kilkoma zespołami zdążyłeś pograć, pośpiewać.
To znaczy może nie z okazji jubileuszu mojego w samym, jako pracownik Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, ale planuję zrobić koncert, bo już można, wiadomo.
Ale
w przyszłym roku
co
tym bardziej.
Zarob?
Ale właśnie no, dlatego odpukać, ale no, mam nadzieję, że się uda. Zawsze robiłem co 5 lat koncert jubileuszowy Studia Piosenki, który jest nierozerwalnie związany z moją pracą w ZOK-u, czyli Studia Piosenki Erato. I co 5 lat, właściwie było 5-lecie, było 10, także pilnowałem tego, żeby co 5 lat był koncert jubileuszowy. Odbył się koncert 20-lecia Erato 3 lata temu, no i teraz w przyszłym roku no, mam nadzieję, że ten koncert się uda, chociaż pandemia zdziesiątkowała wokalistów i uczestników Studia Piosenki, ale zamierzam w przyszłym roku się wziąć prężnie do roboty i zebrać na nowo grupę, która da radę dźwignąć. Oczywiście zaproszeni goście, także taki koncert myślę, że się odbędzie.
No, Krzysztof, ćwierć wieku pracy. No. I gdybyś tak chciał pozbierać wszystkich i wszystko, przy czym pracowałeś, to nie byłby to krótki koncert. To ja myślę, że tak trzeba by było rozłożyć na kilka dni. To takie duże święto by się z tego zrobiło.
Tak, tak. To już właśnie 3 lata temu, podczas 20-lecia tego koncertu Studia Piosenki Erato, już... mówiąc oczywiście tylko o Studiu Piosenki Erato. Tam już się zebrał taki materiał, że trudno mi było naprawdę wybrać jakiś konkretny program, żeby, załóżmy, no, było to około 1,5 godziny, więc niechcący wyszło 2,5, ale tak szybko to leciało, no, pytając się później publiczności i słuchających, no, wcale im się nie dłużyło, bo było dosyć dynamicznie. Zawsze robiłem tak, że albo to był jeden koncert jakiś tam związany tematycznie z czymś, albo przypomnienie jakiegoś koncertu, który kiedyś robiłem z Erato, bo było tak, że co jakiś rok, dwa, trzy, jak była dobra grupa się zebrała, to robiłem takie koncerty tematyczne. A na 20-lecie zrobiłem takie łączony koncert z różnych od 90-tych lat, kiedy w 98 roku powstało Studio Piosenki Erato. To właśnie te wszystkie programy, o piosenki o filmowej, piosenki o miłości i moje kompozycje i piosenki Jana Szakowty to były i o polskie piosenki, czyli te, które zdobyły nagrody na Krajowym Festiwalu w Opolu. I później 12 sióstr, projekt z Maćkiem Muszyńskim, który był jeszcze zresztą moim też podopiecznym w Erato. I piosenki oscarowe, czyli te, które dostały Oscara za muzykę, czyli było bardzo różnorodnie. Więc jak tak pociąłem po kilka piosenek każdego programu, no to się 2,5 godziny zrobiło. Nie dało inaczej, ale myślę, że koncert wyszedł fajny. No zobaczę, jeszcze nie mam konkretnego pomysłu, coś nam się tli, co za rok zrobię. Oby tylko można było zrobić ten koncert. To...
No, bądźmy pozytywnie tak nastawieni jest. Do sytuacji, tak, która jest na świecie. W końcu ten koronawirus musi zostać zwalczony totalnie. Dlaczego wybrałeś piosenkę Ta Pani w Zielonym na sam początek?
Nie wiem, bo no ja tak spytałeś się mnie, co dajemy na początek, no to wydaje mi się, że powiem tak, że chyba od tej piosenki tak naprawdę zaczęło się poważne moje, jeśli tak można powiedzieć, komponowanie, bo duże słowo kompozytor, zawsze mi się kojarzyło, że kompozytor to jest Jan Sebastian Bach, Wolfgang Amadeusz Mozart, Handel, George Handel. I to są dla mnie kompozytorzy. Znaczy tak się gdzieś utarło w głowach chyba ludzi, że kompozytor to jest coś dużego, coś poważnego. Właściwie dzisiaj się używa często songwriter, czyli z angielskiego pisacz piosenek.
No i songwriting jest dzisiaj taki dosyć popularny, bogaty nurt.
Tak, ja myślę, że to jest takie zastępcze słowa kompozytor, bo na pewno wiąże się to z komponowaniem melodii, harmonii i później aranżowaniem, ale no i to właściwie od tej piosenki, dlatego ta piosenka na początku, bo to się zaczęły pisanie moich piosenek na poważnie, bo to była piosenka napisana dla Ani Ozner, Anny Przykuty jeszcze wtedy, teraz Ania Ozner. I miała to być autorska jej płyta, później wyszedł singiel, wyszła epka. To było wczesne, to było z 20 lat temu około. I później była druga też piosenka, dwie autorskie, które specjalnie dla niej pisałem i od niej się zaczęło, a równocześnie zacząłem już też, dostałem propozycję od Dagmary Korony na takie zrobienie materiału do płyty autorskiej. I zacząłem się też stykać, bo ten tekst, ta pani w zielonym, to jest tekst Joanny Piwowar, chyba z grupy 3 dni później, z tego co pamiętam. Grupa, która zdobyła sukcesy na festiwalach piosenki studenckiej. Zresztą do tej autorki też już później napisałem chyba dwie jeszcze piosenki. A po tych piosenkach, po tej jednej i po jeszcze drugiej Opuszczone kobiety, do Milki Szawińskiej, krakowskiej autorki tekstów, które Ania właśnie mi te teksty podesłała,
no później... i te Opuszczone kobiety, tak, to stały się popularne.
Tak, i to był hit, bo okazało się, że właśnie wystarczyło, że Ania to zaśpiewała, umieściła to na swoim singlu. Pojechaliśmy z tym na Festiwal Piosenki Studenckiej w Krakowie w 2003 roku, pamiętam. To był ostatni festiwal, gdzie koncert galowy był transmitowany w TVP2. Jeszcze wtedy
były takie czasy.
Tak, i wtedy właśnie mieliśmy okazję zagrać na żywo Ani tę piosenkę, wystąpiła w koncercie laureatów. I później po tych piosenkach zaczęła się współpraca z Dagmarą Koroną i z Ewą Andrzejewską, gdzie bardzo dużo tekstów, bardzo dużo takich, jak my no to mówimy, naszych dzieci wyszło.
Mocno lubuski skład, taki duet.
To nasza poetka rodzima. I myślę, że tu dobry tandem stworzyliśmy, że tych piosenek powstało na samym początku bardzo, bardzo dużo dla Dagmary, a później już właśnie piosenki, które były robione dla Fundacji Młodzi Artyści.
Ja nie będę ukrywał, że my znamy się już od ładnych kilku lat. No. Ja myślę, że nasze pierwsze spotkanie to było wtedy, kiedy ja próbowałem śpiewać w chórze akademickim,
tak.
A ty byłeś tym panem, który od czasu do czasu się pojawiał i prowadził szkolenia z tenorami, czyli ze mną bezpośrednio nie.
Ale, że tak powiem, jak były próby sekcyjne, no to basy z tenorami miał razem, więc siłą rzeczy trafiałeś
gdzieś już tam
na jakieś zajęcia, które ja
prowadziłem.
Tak, chór akademicki, który prowadził profesor Jerzy Markiewicz, wtedy chór Cantores, którym też zresztą zaczynałem moją podróż.
Ja myślę,
jako,
że o tym
śpiewak.
Jeszcze zdążymy powiedzieć.
Dobra.
Teraz zróbmy sobie przerwę muzyczną, czyli będzie kolejna piosenka, którą ty zapowiesz, a później porozmawiamy o czymś, czego ja nigdy z ciebie nie wyciągnąłem, a spotykaliśmy się już niejednokrotnie, ale tego tematu jakoś nie poruszaliśmy specjalnie. O tym za chwilę, więc cóż, zagramy.
No to zagrajmy te Opuszczone kobiety. Tym razem to wykonanie z płyty Młodzi Artyści śpiewają nie zaśpiewała Ania Ozner, ponieważ nie chciała, żeby jej to wykonanie, nie uważała, że jest tak doskonałe, żeby się znalazło na drugiej płycie wydanej, bo ta pani w zielonym była na pierwszej, na drugiej się znalazła Opuszczone kobiety, zaśpiewała moja podopieczna ówczesna era, to Iga Kałążna, Opuszczone kobiety.
No, już za chwilę zagramy. Ja tylko jeszcze dodam, że ta piosenka cały czas się pojawia. Niedawno mieliśmy okazję być razem na FUM-ie, przesłuchiwać bardzo zdolną młodzież i myślę, że tę tematykę dzisiaj jeszcze poruszymy i ta piosenka cały czas się pojawia.
No, cieszę się bardzo.
I została też nagrodzona.
Tak. Zresztą nawet jak jeszcze wtrącę, jak chyba miesiąc temu wywiad ze mną przeprowadzał Piotrek Zubek z innej rozgłośni, to powiedział, że właśnie, że on wszystkie piosenki tam lubi, ale jego jedyną ulubioną jest Opuszczone kobiety. A to jest młody człowiek, no załóżmy go 20 lat ma, także to miło, że młodzi ludzie jednak sięgają po takie piosenki, które wydawałyby się już archaiczne mimo wszystko. No,
no to teraz już słuchamy. Opuszczone kobiety, kompozycja Krzysztofa Mrozińskiego, który dzisiaj jest naszym gościem w Niedzieli z Kulturą i do godziny 14 będziemy słuchali twoich kompozycji. Tak to sobie
bardzo
wymyśliłeś.
Bardzo mi miło.
I tak to będzie trwało. Ale a propos właśnie komponowania. My spotykaliśmy się naprawdę niejednokrotnie i wiele godzin już minęło naszych rozmów, ale ja nigdy cię nie zapytałem o twoje komponowanie. Jak ty do tego podchodzisz? Skąd to się u ciebie w ogóle wzięło? Czego potrzebujesz, żeby pisać?
Nie odpowiem.
Nigdy cię o to nie zapytałem.
Bo dlatego, że może ci powiedziałem, że ci nie odpowiem na to pytanie tak konkretnie, bo nie ma jakiejś chyba takiej jednej odpowiedzi, czy nawet
ale
dwóch.
Kiedy po raz pierwszy poczułeś, że ja potrafię pisać coś swojego
właśnie.
I ja chcę pisać coś swojego?
Właśnie, to jest istotne, bo często jest tak, że jak coś się zrobi, coś artystycznego, załóżmy, no nie tylko, ale biorąc pod uwagę moje rzeczy, które robię, czyli artystyczne jakieś, czyli kompozycje, aranżacje, poddajesz to ocenie innych osób, które słuchają. I zawsze jest tak, że jeżeli ktoś powie na przykład ci kilkakrotnie, że to jest słabe, że nie rób tego, że i tak dalej, i nie słyszysz żadnych pochlebnych informacji, no to czasami bywa tak, że rzucasz to po prostu, nie robisz tego.
Czyli ty słyszałeś jakieś pochlebne?
Właśnie różnie bywało, dlatego się tak późno za to wziąłem. To inaczej.
To były studia,
no pierwszy zespół w 93 roku powstał.
A co ty ukończyłeś?
Zespół, no nasze słynne Wydział Edukacji Artystycznej, jak to się teraz nazywa? Edukacja Artystycznej w dziedzinie muzyki, tak? Teraz ten wydział.
Ale mówisz o Uniwersytecie Zielonogórskim.
Ja ukończyłem jeszcze wychowanie muzyczne na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. Jeszcze wtedy. Czyli taki kierunek ogólny, bo ja skończyłem właściwie ognisko muzyczne i skończyłem kilka klas drugiego stopnia na fortepian. Także nie dokończyłem szkoły. W Legnicy chodziłem do szkoły muzycznej drugiego stopnia.
Jesteś tak w ogóle?
Jestem z takiej wioski małej koło między Jaworem, na Dolnym Śląsku Jaworem, a Strzegomia, nazywa się Roztoka. To jest taka mała wioseczka.
A tam są bardzo ładne tereny.
Tak, to są piękne. To jest blisko Bolkowa już, tego zamku, 10 kilometrów. No, a do Jawora...
Sam Jawor jest także bardzo
Jawor
ciekawy.
Też. No i bardzo wielu tutaj ludzi też trafiło z Jawora, zresztą związanych artystycznie, bo Mirek Gancarz, Zdzisław Babiarski, to są też osoby z Jawora.
O, tak.
Tak. I ja chodziłem do ogniska muzycznego, dojeżdżałem codziennie 13 kilometrów, tam co drugi dzień do Jawora.
Ale byłeś zmuszany, czy chciałeś?
Na początku byłem zmuszany, a później już chciałem. Zawziąłem się i chciałem, tak, tak. No i trafiłem do Legnicy, do liceum ogólnokształcącego i do drugiego stopnia na fortepian. No i zaczęło się życie w internacie, jeszcze innej szkoły zupełnie.
Nie mylić z internetem?
Nie mylić z internetem, to był internat. I tam zaczęło się takie życie młodzieżowe, no liźnięte, gdzie ja z wioski przyjechałem, nie wiedziałem jak się zabrać do nauki, jak to pogodzić, żeby uczyć się grać na fortepianie, bo to trzeba było kilka godzin dziennie ćwiczyć, nie da się ukryć, żeby techniki nabrać już właściwej, a trafiłem naprawdę do bardzo dobrego nauczyciela w Legnicy, który wymagający był i dobrze, że tak się stało, ale z drugiej strony no zabrakło mi czasu, nie wiem z jakiego powodu już teraz, no i nie ukończyłem drugiego stopnia, no i po skończeniu liceum postanowiłem, że jednak ta muzyka, no, bo się zaczęło granie na gitarze, jakieś tam, ale to było wszystko granie coverów cały czas. I trafiłem do Wyższej Szkoły Pedagogicznej, tutaj na wychowanie muzyczne. No i co? No i trafiłem do chóru akademickiego od razu właśnie, na początku. Od razu na wakacje już pojechałem na pierwszy zjazd.
Już wtedy profesor
Jerzy Markiewiczem, tak, z kantoresem. Rok się spóźniłem, bo jakbym przyszedł rok wcześniej, to bym strasznie dużo pojeździł wtedy za granicę, a wtedy to był no, taki rarytasik, bo jeszcze to były początki wolnej Polski.
Gdy zacząłem śpiewać w chórze akademickim, to były osoby, które pamiętały, co to jest kantores i opowiadały nam młodym studentom, więc dużo historii z tamtego okresu pochodziło, że to ten chór jeździł. On bywał
tak,
w wielu miejscach.
Bardzo dużo osiągnięć, bardzo dużo miejsc takich znanych odwiedził i koncertował, tak, że to naprawdę był zauważalny na mapie Polski i nie tylko chór zielonogórski.
Zobacz, zapytałem cię o komponowanie.
No dobra, i zatoczyłem koło.
A jakoś, poczekaj, no to zobacz, już... kolejny wątek nam się pojawił, bo to śpiewanie też,
dobra,
ale do tego
to zaraz
dojdziemy.
Wrócimy. Już teraz ci dokończę tylko szybko, że...
Nie musisz szybko, spokojnie.
Że właśnie, że trafiłem do tego chóru, no i spotkałem przede wszystkim moich kolegów, przyjaciół do dzisiaj, z którymi się przyjaźnimy, z którymi gramy wspólnie na studiach. 92 rok, czyli to już też prawie 30 lat. Darek Jarosz, Paweł Słoniowski, wtedy jeszcze Paweł Golczak, Sebastian Tomczyk, Dominik Reichel, Artur Niemiec. I zaczęliśmy tworzyć właściwie w piątkę, czyli ja, Paweł, Darek, Paweł Golczak i Dominik Reichel jeszcze wtedy, albo jeszcze nawet nie. Stworzyliśmy grupę, która się nazywała An Accident.
Oh, wow.
Takie, wiesz, angielskie An Accident.
Okej, okay, 92 rok.
Czyli wypadek to był taki przy pracy. No, 92, trzeci to był trzeci. I stworzyliśmy grupę, gdzie zaczęły się pierwsze próby kompozycyjne. Pamiętam, że pierwszą piosenkę instrumentalną napisał Darek Jarosz, a później już wspólnie napisaliśmy chyba dwie piosenki, które gdzieś tam są zarejestrowane nawet, ale nie będę ich prezentował, no bo to jest strasznie odbiega od tego. Chociaż wstydu nie ma. No, to były naprawdę takie na ówczesny, taki słodki pop, można powiedzieć. Mhm. Czasami trochę wpadający w jakieś funkowe, jazzowe klimaty. Później przekształciło się to w zespół Make Up. Kolejny, gdzie już poszliśmy do przodu, była fascynacja funkiem, funk jazzem i dużo bardzo kompozycji się pojawiło takich zahaczających
sobie,
właśnie.
Jeżeli sobie pomyślę o pierwszej połowie lat 90., no to na polskiej scenie wtedy muzyka funk nie za bardzo istniała.
Nie, no później Policjanci się pojawili. No,
ale to później.
To później.
Ale
później.
To później. Ale w tamtym okresie, no to jednak bardziej te pop-rockowe,
tak,
i rockowe zespoły,
tak,
górowe.
I myśmy też tak właśnie zaczynali.
I wtedy bardzo dużo się działo. Wtedy, tak, były Wilki, wtedy był Hej.
Tak, 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 tak.
A wy tutaj nagle z taką muzyką?
Tak, bo ja...
Skąd, to,
ja
skąd się... nagle... że Jamiroquai już,
tak,
wtedy
mi się wkręciło, tak, bo ja już w liceum, w czwartej klasie będąc liceum, czyli to był jakiś 92 rok, pierwszy, usłyszałem właśnie Jamiroquai, bo to wtedy on miał chyba 19 lat, coś, oni wskoczyli, Blow My Mind chyba ten pierwszy numer był. I ja usłyszałem, powiedziałem, jaka, co to za muzo, w ogóle skąd to jest, nie? Wtedy MTV w ogóle w Polsce, no to była nowość, co to jest MTV, więc oglądało tylko na świetlicach, nie? W internetach.
Albo jakieś teledyski pozgrywane na kasety.
Tak,
i
na
VHS-ie
do dzisiaj mam gdzieś to, tak, tak. No i ta fascynacja gdzieś tam się przełożyła na te studia i spotkanie z chłopakami i robienie bandu i a może spróbujmy coś awangardowego takiego. No i zaczęły się te style mieszać, bo trochę Darek komponował, trochę ja. Ja jeszcze wtedy się w aranżacji w ogóle nie bawiłem, wtedy Darek zajmował się aranżacją całą na zespół. Ja tam śpiewałem właściwie.
Ale to już było
zespole.
wasze, czy jednak też covery?
Były też covery, ale zaczęło się później robić taka równowaga, że było porówno naszych, porówno coverów. Później nawet było takich kilka koncertów, że były same nasze i załóżmy dwa tylko covery. No a później się przekształciliśmy już w zespół całkiem coverowy, no bo się okazało, że to jednak nie odpaliło. Z różnych powodów to teraz...
Nie trafiliście na Kubę Wadacha.
Tak, tak.
Jako wokalista.
Trudno było
powiedzieć.
Ja śpiewałem niestety i się nie udało. I później i właśnie tych kompozycji było wiele. No, pierwsze nagrania w studiu na Sienkiewicza, w studiu Polisound, jeszcze u Zbyszka Adamczaka i z Dzisia Zielińskiego. To były właśnie, oni nas wtedy poznali, też robili wielkie oczy zespół studentów, skąd się wziął z taką muzyką. Także to były sympatyczne wspomnienia, które do dzisiaj gdzieś tam, jak się spotykamy, sobie opowiadamy o tym. I tych piosenek gdzieś tam wtedy dużo powstawało. Ale i trudno mi teraz powiedzieć, wtedy i właśnie się wtedy może przyblokowałem, wracając, zatoczając koło i mówiąc dalej, jak to jest z tym komponowaniem, że okazało się, że to nie odpaliło i ja mówię, kurczę, może jednak nie, może to w ogóle nie ma sensu w ogóle się zabierać za pisanie, bo jak to się nie podoba i tak dalej. A jednocześnie już pracując później w ZOK-u, po skończeniu studiów, to się zazębiło, studio piosenki Erato, zacząłem próbować pisać do poezji znanych poetów, właśnie do Jonasza Kofty, Leśmiana, Baczyńskiego, jakieś takie do Staffa, bo to były piosenki na potrzeby OKR-u, czyli Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, poezji śpiewanej, gdzie z moimi podopiecznymi jeździłem na Ogólnopolskie, się dostawałem do Wrocławka, bez sukcesów na Ogólnopolskim jeszcze wtedy, w pierwszych latach, bo w Żarach odbywał się festiwal wojewódzki, zresztą do dzisiaj się odbywa finał wojewódzki, przepraszam. I te moje kompozycje okazało się, że gdzieś tam było okej.
Okay. Czyli sytuacja się zmusiła do tego, żeby znowu pisać.
Żeby zacząć pisać. I później pamiętam właśnie jedno zdarzenie, że jak napisałem te piosenki dla Ani, później to było jakoś właśnie 2-3 lata później, jak zaczęło się tam w tym Erato coś dziać z tą muzyką, mówię, a może spróbuję do tej poezji, bo mi się wydaje, że to jakoś fajniej. I zrobiłem te piosenki, pojechaliśmy na tę studencką, to się spodobało, te opuszczone kobiety i ta pani w zielonym. I zresztą gdzieś tam też opinie zacząłem zbierać, że o, fajne numery, fajnie zaczyna to się dziać. Zresztą zacząłem próbować aranżować już sam, już nie tylko na początku właśnie Darek aranżował moje piosenki, a później już zacząłem sam aranżować. No i się okazało, że gdzieś tam to się podoba chyba. I pamiętam, że kilka takich ocen gdzieś tam po drodze zebrałem we wczesnych latach tych piosenek, gdzieś właśnie już do Ewy Andrzejskiej tekstów pisałem. I pojechałem na ten festiwal do Włocławka i a propos, jakie koło, zobacz, Grzegorz Turno, który był teraz na festiwalu, był jakieś 20 lat temu w jury we Włocławku na poezji śpiewanej. I wtedy dziewczyna, Hania Matusiak zresztą z Zielonej Góry, która jest aktorką teraz w Łodzi, śpiewała moją piosenkę na festiwalu we Włocławku. Śpiewała piosenkę i tak, co ona śpiewała, no już nie pamiętam, ale no, załóżmy, że śpiewała fajną piosenkę. Ewy Andrzejewskiej, Małgorzata bez mistrza. To była też jedna z pierwszych, chyba na trzeciej płycie fundacyjnej się ukazała. I Grzegorz Turnał, podpisując mi, bo ja oczywiście wtedy jeszcze młody, jurny, zafascynowany, dawałem mu program do podpisu i on wtedy podpisywał, popatrzył na mnie i mówi: ale fajne te, ta Małgorzata i te niebieskie kwiaty. Tam są w tym tekście u Ewangelskiej, że kwiaty są niebieskie, że poszła po żółte kwiaty, ale kwiaty w mieście są niebieskie i tak dalej. Tak w skrócie. I on mówi, ale te kwiaty niebieskie i ta Małgorzata, to taki fajny numer, brawo, brawo, mówi do mnie. No i ja wtedy po prostu, jak się podniosło mi tutaj całe, no bo Turnow, wiadomo, no to jest mistrz kompozycji, mistrz aranżacji i w ogóle...
No to, co pokazał na tym koncercie to, no nie, no, w trakcie to Fumy.
Potwierdził, że po 20 latach jest nadal w wielkiej tak. formie. I ja wtedy już mając...
A kojarzył twoją oddaną twarz?
Tak, on mnie skojarzył, jak się z nim przywitałem w wejściu, bo ja powiedziałem, dzień dobry, on tak, dobry, dobry, my się znamy, nie? Ale to skojarzył nie nawet z tego festiwalu, tylko skojarzył z festiwalu Tańczące Eurydyki, który organizował ZOK przez wiele lat i to był 2005 rok, czwarty, przepraszam, gdzie były kompozycje Seweryna Kajewskiego i Anny German oczywiście, piosenki i byli zaproszeni goście i on był jedną z gwiazd. I ja byłem w zespole muzycznym jeszcze wtedy nieobecnej składu, z którym gramy na Fumie, tylko tam była orkiestra Hadriana Tabenckiego, głównie z Warszawy muzycy, ale ja byłem, no zostałem jakby jako asystent Hadriana, wszedłem w skład orkiestry i miałem okazję zagrać z Grzegorzem Turnałem face to face, grając na syntezatorze takim miałem Yamaha, jeszcze go mam do dzisiaj, smyczki do jego aranżacji utworu, zobacz jak pamiętam, List do jedzącej Eurydyki, to jest Jeremiego Przebory piosenka i on zrobił aranżację w Dezdur. Ja dostałem te nuty dzień przed koncertem od Hadriana i Hadrian mówi, no tu będzie grał Turnał z tobą na pianie, a ty będziesz mu smyki grał. I jak ja to dostałem, no to miałem całą noc głowy, żeby to w ogóle ogarnąć, bo tam no, kwartet smyczkowy na dwie ręce. I trzeba było to bardzo precyzyjnie, bo to była taka specyficzna partia w Dezdur. Ja ćwiczyłem całą noc i na drugi dzień no, on przyszedł, zagraliśmy początek utworu, coś mu się chyba nie zgadzało i on mówi, a który z panów te smyki obsługuje, a ja tak nieśmiało ręka, to ja, to może zagrajmy we dwójkę cały utwór, żeby to wyczyścić. No i tu wtedy przeszkolił mnie, ale no ćwiczenie nocne dużo dało, więc dałem radę.
Poszło.
I on myślę, że mnie tutaj stąd skojarzył. My się chyba znamy. Ja mówię, tak, tam z różnych tych robię. No to miło, miło. No, krótka rozmowa wam tam, wiadomo.
Nasza rozmowa dzisiejsza nie będzie krótka i robimy muzyczną przerwę. Cóż teraz zagramy?
Dobra, to zagrajmy, bo później powiemy to teraz, zagrajmy może tak chronologicznie, żeby się zachować. To piosenka dla Dagmary Korony, napisana do tekstu Ewangelskiej, Tymczasem, z którą i z nią zaśpiewałem, tam w duecie z nią śpiewam, także to jest jedna z niewielu piosenek, która się ukazała zresztą na składance wydanej przez Pomaton, także no to już też była fajna sprawa, że ta piosenka gdzieś poszła w świat, płyta, pierwsza piosenka, która była na płycie w Empiku, moja.
Piosenka zatytułowana Tymczasem, kompozycja Krzysztofa Mrozińskiego, który jest naszym dzisiejszym gościem w Niedzieli z Kulturą, a słowo napisała Ewa Andrzejewska. Jak na siebie trafiliście?
No właśnie łącznikiem była Dagmara Korona, która pracowała ze mną zresztą w ZOK-u przez kilka lat, kiedy dyrektorem jeszcze była pani Wanda Rutkowska. Pozdrawiamy serdecznie. I Dagmara pracowała chyba przez 4 albo 5 lat w ZOK-u. Była od organizacji imprez, od promocji. I okazało się, że ja jej w ogóle nie kojarzyłem, no bo ona jakby, ja się tutaj bawiłem w muzykę funkowo-jazzową, jakąś tam rockową, a ona była właśnie w tym nurcie Krainy Łagodności, tak zwanej, którą ja dopiero odkrywałem, kiedy zacząłem pracę w ZOK-u, jak wróciłem z wojska, bo byłem w wojsku po studiach.
No, to jeszcze taką przerwę miałeś.
No niestety po studiach w 98 roku byłem tym rocznikiem, ostatnim rocznikiem, których brali do wojska, więc na pół roku wylądowałem w wojsku. I wróciłem.
Ale tam też zahaczyłeś coś muzycznie?
Nie. Tylko nie? Śpiewałem ten. Śpiewałem.
Na imprezach okolicznościowych?
Nie, broń Boże. Śpiewałem z żołnierzami, jak maszerowaliśmy na apele albo na ten, to zawsze muzyk, bo byłem muzyk oczywiście. Aha. Muzyk, coś tam zapodaj. No ja oczywiście śpiewałem piosenki, które gdzieś tam były na 3 i 4.
Różne.
I z marszem było różnie, bo oni właśnie nie rozróżniali, że akcent ma być na raz, czy tam na 2, czy na 4. Obojętnie. Co tam, idziemy, to idziemy. Więc czasami piosenka na przykład pod tytułem I za wojskiem poleciało zakochane czyjeś serce, zakochane czyjeś serce, tę piosenkę. Po co było czekać? Także to taka przygoda muzyczna była w wojsku. I wróciłem z wojska, 98 rok, właśnie trafiłem na Dagmarę. Całkiem inna ekipa pracowała, znaczy całkiem inna, dużo nowych ludzi pracowało w ZOK-u i wtedy dowiedziałem się od Dagmary, że ona się dowiedziała, że jestem muzykiem, że ona śpiewa takie rzeczy, że ona, a może byśmy coś zagrali, zagrałem z nim pierwszy koncert z rzeczami, które już dla niej wcześniej komponował Mirek Kowalik z Raz, Dwa, Trzy, kontrabasista. Napisał jej tam dużo piosenek, którymi ona już osiągała sukcesy na festiwalach ogólnopolskich, w tym nurcie Krainy Łagodności. I ona powiedziała, że właśnie, żebym z nią pograł, teraz zagrałem z nią jako pianista, a później zaproponowała, że może bym coś napisał. No i tak się zapoznałem z Ewą Andrzejewską. Dostałem kilka tekstów. Na początek jeden, dwa, a później po kilku latach dostałem chyba 8 czy 9 tekstów, żeby napisać, zrobić kompletną płytę, na której się znalazły i kompozycje Mirosława Kowalika i moich 5 kompozycji. I całą płytę zaaranżowałem, zresztą przy której mi też pomagał Darek Jaros. No i ta płyta wyszła, jest, wydał ją Pomaton i tak trafiłem właśnie na Ewę i później nawiązała się współpraca dalsza, że te piosenki zaczęły powstawać właśnie dla fundacji. Zacząłem już Ewę namawiać, znając ją dobrze, do pisania piosenek dla młodzieży, dla dzieci, bo powstało też dużo piosenek dziecięcych, które napisałem. No i tak się ta współpraca zaczęła.
Wy się spotykacie? Czy przesyłacie sobie gotowce?
Na początku było tak, że ona mi wysyłała gotowce. Chyba nigdy nie spotkaliśmy się właśnie jak na omówieniu piosenki. Takim face to face. Ona zawsze wysyła i do mnie dzwoni i mi mówi, że to ma być tak mniej więcej. Ona tak to widzi, tak to słyszy i mi tam nuci. Jakiś tam na przykład fragment. Bo ja bym to tak słyszała, a jak chcesz, to sobie wymyślisz, ale jakby tak było, to taki klimat. Także takie krótkie omówienie przez telefon nie zawsze, ale często było. A nieraz było tak, że ją zaskakiwałem, bo mi wysyłała tekst. Nagle dawałem jej kompozycję gotową. Ona, o Jezu, aż tak? To takie? Ale no dobra, niech będzie fajne. Także czasami była mile zaskoczona, czasami w ogóle zszokowana, a czasami mówiła, że trafiłem w sedno, że o to jej chodziło. Także stricte spotkania takiego na omówieniu tekstów przy stole chyba nie było.
A było też w drugą stronę, że ty wysyłałeś muzykę i czekałeś na tekst już do gotowej muzyki?
Było kilka propozycji, tak było dzisiaj.
Że tak zwaną, kiedyś to się tak mówiło, dzisiaj nie wiem, czy jeszcze się tak mówi, ale gdy rozmawiałem z artystami nieco starszego pokolenia, to zawsze rybkę. Że wysyłało się rybkę.
Rybkę, tak.
Że rybkę trzeba było.
Dzisiaj tak robię z autorami tekstów, z którymi dzisiaj też pracuję i Ewa też proponowała kiedyś, żebym wysłał jej jakiś, że ona też lubi czasami tak napisać. Jakoś tak nigdy mi się nie złożyło i chyba coś tam może było, ale już nie pamiętam, bo tych piosenek naprawdę z nią chyba już napisałem około 30 czy 40, no jest mnóstwo tych piosenek. Także bo się ich w ogóle uzbierało dużo, a no najwięcej, bo od Ewy zaczynałem, więc tam tych piosenek z Ewą Andrzejewską wspólnie napisałem najwięcej jak do tej pory.
A ty jeszcze dzisiaj cały czas śledzisz to, co dzieje się w szerokim nurcie Krainy Łagodności?
Tak, oczywiście, że tak. To znaczy nie fascynuje się tą muzyką już tak do końca, bo to nie jest, właśnie to jest dziwne, bo takie dwie natury się zdarzyły we mnie, bo ja i lubię dobrze posłuchać dobrze zrobionej, bo to dzisiaj trudno też określić, tych stylów jest tyle i to jest tak namieszane, co jest krainą łagodności. Czy Kwiat Jabłoni jest jeszcze krainą łagodności? No nie właśnie. Wiadomo, nie? Mhm. Czy Monika Brodka jeszcze jedną nogą trochę jest krainie, a jednak jest mimo wszystko w awangardowej zupełnie muzyce, bo
chyba jednak w tej drugiej, po ostatniej płycie.
Po ostatniej płycie to tak. Na pewno, ale były takie momenty, że zahaczało to i ona, pamiętam, że często była zapraszana na festiwale związane z tą muzyką. Także trudno określić. Ja interesuję się, obserwuję każdy chyba nurt, którym gdzieś tam mam coś wspólnego. Może nie każdy, ale każdy, z którym gdzieś tam.
Ale przeglądy piosenki studenckiej tak, ciągle jeszcze cały czas?
Ja już może tak nie jeżdżę intensywnie jak kiedyś, bo jeździłem, były takie lata, ale zachowałem sobie jedny backup taki na festiwal właśnie poezji śpiewanej, czyli finał ogólnopolski turnieju poezji śpiewanej we Włocławku, który odbywa się co roku, no w tym roku się nie odbył, a teraz się odbywa we wrześniu. Nie byłem tam 2 lata, ale od 99 roku jeździłem tam co roku, może z przerwą 2-3-letnią raz, także można powiedzieć, że chyba z kilkanaście razy tam już byłem, z jakimś podopiecznym z studia piosenki Rato, z ZOK-u. I w tym roku znowu pojadę we wrześniu, bo we wrześniu został przełożony na wrzesień finał, bo ode mnie wokalistka Ola Szczepańska dostała się, właśnie wygrała wojewódzki finał w Żarach i też z moją piosenką, z moją muzyką do kompozycji, do tekstu Asnyka. To jest moja pierwsza, nigdy nie napisałem do Adama Asnyka te muzyki i została pochwalona kompozycja, no i dostała się do ogólnopolskiego. Także jedziemy. I będąc na tych festiwalach właśnie obserwuję i patrzę, jak jest coraz mniej młodzieży niestety, która wchodzi w ten nurt. Dlaczego niestety? No uważam, że to jest bardzo wartościowa rzecz, bo tam jest brane pod uwagę...
Ale nie jest już trochę passé?
Jest trochę, tak. Masz rację. Jest. Ale chodzi o to, że dopuszczają już tam się też trochę wszystko to rozwija i na tym forum ogólnopolskim są dopuszczalne eksperymenty. Że to właśnie bywali tacy uczestnicy, którzy zdobywali nagrody, którzy na przykład wychodzili, nie wiem, ze skrzypcami i z looperem i grali jakieś takie pokręcone dźwięki i śpiewali właśnie, że to nie miało już nic wspólnego z taką szeroko pojętą i tradycyjną krainą łagodności, tylko to były eksperymenty związane z poezją, jak najbardziej, i to poezją znanych poetów, z własnymi pomysłami muzycznymi, które były naprawdę czasami zaskakujące i super. Dlatego znajdują się jeszcze osoby w Polsce, które coś tam próbują robić w tym kierunku i robią to nowocześnie, ale jednak zachowując szacunek do poezji.
A siebie gdzie byś umieścił?
Trudno mi jest powiedzieć, bo ja staram się, tak teraz w taki tryb wpadłem, że jak już piszę jakieś melodie czy próbuję komponować, to myślę o tym, kto to będzie śpiewał, dla jakiej grupy to jest, czy to jest dla młodszych, czy to jest dla starszych, bo głównie piosenki się ukazują na płytach fundacji. Ale też właśnie piosenki piszę dla moich wokalistów studia piosenki Erato i czasami tak jest, że te piosenki okazuje się, że są, no kilka takich numerów było, że zostały napisane dla potrzeb właśnie tej krainy łagodności, tej poezji, a później się znalazły na płycie i są do dzisiaj brane. Na przykład tak było z piosenką Brzydkie oczy, która napisałem do tekstu Konstantego Ildefonsa Gałżyńskiego, który był napisany dla Marcina Szefnera, który zaśpiewał to też we Włocławku, właśnie zdobył też nagrodę, ale później się okazało, że to może być fajny numer, który mogą też śpiewać inni, więc ja już może tak, nie piszę dla siebie, może jakbym pisał dla siebie, śpiewając to, co kiedyś robiłem, to bym może zupełnie inaczej to jakoś gdzieś tam emocjonalnie do tego podchodził. To nie znaczy, że tu nie podchodzę. Podchodzę jak najbardziej emocjonalnie, tylko staram się oddać jak najbardziej tekst, czyli wejść muzyką tak w tekst i tak ją pogodzić, żeby całość stworzyła taką fajną formę, która będzie się podobała i młodszym, i starszym, no bo to jest chyba największy sukces, kiedy stworzysz numer, który się słuchają i młodzi, i starzy, i mówią, okej, wszystko się tutaj zgadza, nie?
I przy którym też będzie można coś nieco jeszcze od czasu do czasu pozmieniać, bo współpracujesz też z osobami, które zajmują się ogólnie rzecz biorąc produkcją muzyczną. Można to zrobić na całkowicie inny klimat.
Także no staram się oddać, dawać jak najbardziej swoje emocje, bo często już też słyszę jakiś tam jest feedback, że moje piosenki są rozpoznawalne i to chyba dobrze, no bo to jest ważne, żeby mieć jakiś styl.
Gdy słucham płyt młodzi
chociaż
artyści,
jestem kameleonem, wiem.
To powiem ci szczerze, że zazwyczaj po brzmieniu wiem, że to jesteś ty.
Co ty powiesz? No to
tak
super.
Mam, że nie muszę spoglądać i aha, to na pewno napisał Krzysiek.
No to dobrze.
I później sprawdzam,
cieszy.
Znowu się udało, znowu trafiłem.
To się cieszę, bo to jest właśnie dobry znak, że no jakiś jest.
No i tam we Włocławku też już wiedzą, że ty.
Tak.
Też już jesteś tam znaną osobą, skoro od tylu lat rocznie.
Przyjeżdżam i zawsze, no bo Ela Zapędowska jest tam prowadzącą warsztaty, zresztą zawsze jak mnie widzi, to jest mój ulubiony artysta z Zielonej Góry, mnie widzi i mówi, że no będą znowu piękne piosenki. Także to jest już tak miło słyszeć od, no, bądź co bądź, bardzo fajnej i miłej osoby. Polecam spotkania z panią Elon, rewelacyjna osoba.
Krzysztof, zagramy ostatnią piosenkę w tej godzinie, później nasze stałe punkty programu i usłyszymy się po serwisie informacyjnym. Co przygotowałeś? Bo tak za dużo nie zagraliśmy jak do tej pory.
No dobra, bo trochę przegadaliśmy. No, piosenka, która może nie chronologicznie, ale jeszcze do tekstu też Ewy Andrzejewskiej, która była jedną z piosenek tak zwanych wspólnych, zaśpiewanych przez podczas warsztatów artystycznych w Przytoku przez młodzież. Piosenka Linia Życia.
Krzysztof Mroziński jest naszym gościem dzisiaj w Niedzieli z Kulturą. Usłyszymy się, tak jak mówiłem, po serwisie informacyjnym.
Film, a właściwie sztuka filmowa, a prawda historyczna, czyli problem stary jak świat. Świat filmu zwanego historycznym, rzecz jasna. W znakomitej publikacji sygnowanej przez wydawnictwo Bellona, zatytułowanej dość jednoznacznie i sugestywnie Skręcona historia, autor Jakub Ostromęcki rozprawia się z niebezpiecznym mitem utrwalonym przez barejowego misia, czyli prawda czasu i prawda ekranu, który notabene nie jest obcy wielu filmowym twórcom, również tym uważanym za wybitnych. Kino jest głównym źródłem wiedzy o przeszłości. Często jednak filmy mają niewiele wspólnego z rzeczywistością historyczną. Są pełne błędów, propagandowych klisz, kłamstw i manipulacji. Odwołując się do wspomnianej sentencji z popularnej komedii Miś Stanisława Barei, mamy do czynienia z prawdą czasu i prawdą ekranu. Tyle, że widzom mającym jakie takie pojęcie o historii, wcale nie jest do śmiechu. Jakub Ostromęcki opisuje znane filmy i seriale historyczne, a także przygodowe, nawiązujące do bardziej lub mniej odległych czasów. Pokazuje, jak się mają do prawdy, tropi jej celowe zniekształcenia i wpadki filmowców. Ta książka jest przeglądem wszelkich reżyserskich przewin w słynnych filmach historycznych i nie chodzi tu tylko o źle dobrane ciżmy, trony czy gzymsy na oknach, lecz o sprawy dużo poważniejsze, których wpływ na całe społeczeństwo jest olbrzymi, pisze autor we wstępie. Wśród zaprezentowanych tytułów nie brakuje wielkich widowisk i kasowych hitów, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Gladiator, Wikingowie, Szeregowiec Ryan, Lista Schindlera, Miasto 44 czy 1920 Bitwa Warszawska to tylko niektóre z nich. Na 424 stronach w 20 rozdziałach znajdziemy również takie hity jak Rok 1612, Bitwa pod Wiedniem, Patriota, Tańczący z wilkami, Pluton, Dziewiąta kompania, Ogniem i mieczem, Piłsudski i legiony, Tajemnice Westerplatte, Kontra Westerplatte, Katyń, 303 Bitwa o Anglię i Dywizjon 303 Historia prawdziwa oraz Generał Nil. Wszystko to znakomicie oczywiście ilustrowane, a na koniec jeszcze zdań kilka o autorze. Jakub Ostromęcki, historyk, nauczyciel historii w 33. Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym imienia Mikołaja Kopernika w Warszawie. Publicysta, stały współpracownik miesięcznika Historia do Rzeczy, publikował m.in. na łamach Rzeczpospolitej, Uważam, że historia, Mówią wieki nowej fantastyki i czasu fantastyki. Polecam zatem z ręką na sercu i serdecznie. Jest bez wątpienia co czytać. Jakub Ostromęcki, Skręcona historia, film A prawdziwa historia, wydawnictwo Bellona, Warszawa, 2021 rok.